Napisałem to na tablicy, co napisałem, jako powtórzenie czy przypomnienie tego, co mówiłem wczoraj, żeby to w jakiś sposób nam tak zupełnie śladowo, bo nie chcę po prostu tego wszystkiego znów na nowo mówić jeszcze raz, skoro już to wszystko wczoraj powiedziałem. Może nie wszyscy byli, no ale przepraszam bardzo. Można odsłuchać pierwszej części w internecie, będzie można też. Podsumowując, co powiedziałem wczoraj. Zacząłem od tego, że całą tą, ten, nie wiem jak to nazwać, no nazwijmy to wykład, cały ten mój wykład chciałem oprzeć przede wszystkim na w jakiś sposób własnym doświadczeniu i na doświadczeniu Kościoła. Dlatego, że uważam, że Ducha Świętego, tak jak później to starałem się pokazać, przede wszystkim doświadczamy właśnie od wewnątrz. Jego obecność w Kościele jest obecnością przemieniającą i Kościół, i każdego człowieka od wewnątrz. To jest właśnie ten nowy sposób działania Ducha Świętego. Można powiedzieć, że nic nowego w tej nowości nie ma, bo o to chodziło od początku w objawieniu, żeby właśnie pozwolić Bogu działać we wnętrzu swojego serca. Aczkolwiek to nowe przymierze, które daje Bóg, które jest zawarte w różnych proroctwach mesjańskich, które jest zapowiedzią Mesjasza, właśnie te proroctwa o tym nowym przymierzu mówią, że ta nowość polegać będzie na tym, że usuniemy te kabilice kamienne i to prawo, które gdzieś na zewnątrz było jakimś systemem wartości, ideologią, czymkolwiek innym, stanie się czymś wewnętrznym i zacznie przemieniać nas od wewnątrz. No oczywiście trochę tej terminologii, wychodząc od biblijnego słowa ruach, które już pojawia się w Księdze Rodzaju, tchnienie, wiatr, powiedzieliśmy sobie o tym, że taką cechą charakterystyczną Boga, którego nazywamy Duchem Świętym, jest właśnie wolność działania, nieograniczone działanie, jest też swoboda, zarówno Jego działania, jak i swoboda, którą daje działaniu wszystkim stworzeniom, które przenika. No i później te greckie i łacińskie odpowiedniki, paraklet, advocatus, obrońca, czy w Biblii tysiąclecia, rzecznik. I tutaj Baltazara zacytowałem, że Duch jest egzegetą Jezusa, to znaczy wyjaśnia, tłumaczy, przekonuje o tym, co powiedział do nas Jezus. I jeszcze tak ładnie Baltazar powiedział, że Duch Święty jest również rekompensatą za Jezusa. To znaczy właśnie, że to życie Jezusa takie po ludzku przegrane, Duch Święty rekompensuje swoim działaniem i udowadnianiem właśnie tego faktu zmartwychwstania, którego nikt nie widział. Chociaż tak dużo wiemy, chociaż tak dużo się mówi i w Biblii, w nauczaniu Kościoła o Duchu Świętym, nie jest on postacią niestety jakąś popularną, można by było mówić, w chrześcijańskim myśleniu, na co wskazują no chociażby kazania. Ja sobie dzisiaj, tak, kiedy rano wstałem, zastanawiałem się, kiedy ja ostatnio mówiłem kazanie o Duchu Świętym. No rzeczywiście, to tak chyba na zesłanie Ducha Świętego. I rzeczywiście w Kościele, nie wiem, czy to jest błąd, czy nie, nie chcę tego oceniać, ale chyba więcej mówi się o Jezusie, najwięcej, co jest oczywiście zrozumiałe, ale mam wrażenie, że na drugim miejscu, po Jezusie, po Maryi, przychodzi czas na diabła, na odkrywanie jego działania, odkrywanie działania albo wręcz przeczenie jego działaniu, bo to tak na dwie strony działa. Jedni demonizują rzeczywistość, drudzy ją oddemonizowują, czyli ten diabeł de facto tak czy owak jest w centrum uwagi. I później gdzieś dopiero tam w lesie się pojawia, właśnie głęboko w lesie, ten Duch Święty. Dlaczego tak jest, to właśnie to dzisiaj spróbuję więcej powiedzieć. Pokazałem ten przykład ze ścianą i z tym objawianiem się Boga. To może tylko przypomnę dla tych, którzy nie byli, to mi się bardzo podoba, że mamy ścianę, tutaj mamy siebie samych, tutaj mamy jakieś, prawda, źródło światła, tu mamy Boga, który objawia się jako Ojciec w Starym Testamencie, ale niestety no, za ścianę, za rogu go nie widać, natomiast dzięki temu światłu widzimy cień i to jest to pierwsze przymierze. Drugie, czyli w Jezusie Chrystusie widzimy tego samego Boga, który wyszedł tutaj nam przeciwko nas i zobaczyliśmy Go twarzą w twarz. I wreszcie trzeci sposób działania tego samego Boga to obecność Jego wewnątrz człowieka, którą możemy, nazywamy właśnie Duchem Świętym. Tak jak nas poucza teologia, no jest to cały czas ten sam Bóg, aczkolwiek objawiający się na trzy różne sposoby i każdego z nich nazywamy osobną osobą. Już nie będę się wgłębiał tutaj w trynitologię i mówieniu o tajemnicy Trójcy Świętej, bo to można kolejny, osobny zupełnie temat. Może ojciec albo pomyślał o tym, żeby też zorganizować taki temat, bo to też ciekawe. Powiedziałem o tym hipomnezis, czyli kiedy Jezus mówi o tym, że pośle swojego ducha, że on wszystko przypomni, to nie używa greckiego słowa, którego zwykle się używa na pamięć i przypominanie, czyli anamnezis, tylko używa słowa hipomnezis, co ma wskazywać ten przyrostek hipo na pogłębienie tego, co już zostało powiedziane. Czyli znów jeszcze raz to samo, tylko w inny sposób, że ta nowość nie polega na nowej treści, tylko na nowym sposobie jej przekazywania. Ten duch ma przekonać mnie od wewnątrz, od mojego serca. Znów, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Nie tablice kamienne, tylko w moich sercach, w moim sercu to prawo ma być wypisane. I mówiliśmy sobie, gdzie w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, przy okazji jakich wątków pojawia się ten Duch Święty. I powiedzieliśmy sobie, że pojawia się przy okazji proroków, którzy byli nazywani nabi, tak trochę czasami używane ironicznie określenie, jak dzisiaj się czasami z przymrużeniem oka mówi charyzmatycy, czyli jacyś nawiedzeni. I podobnie mówiło się wtedy też na tych proroków, którzy chodzili grupami, wpadali bądź sami wprowadzali się w trans, aby w tym transie w jakiś sposób doświadczyć obecności Bożej i także przy okazji wypowiadali proroctwa, które na początku nie były takimi czystymi biblijnymi proroctwami polegającymi na mówieniu w imieniu Boga, ale były także przepowiadaniem przyszłości, co było związane z narodami ościennymi, pogańskimi, gdyż proroctwo nie jest czysto żydowskie i biblijne, ale bierze się z tych narodów pogańskich, ościennych. I później powiedziałem o wietrze, o tym, jak ten wiatr działa, że można go używać, ale że nie można go ujarzmić. Mówiłem o rodzaju żeńskim dwóch słów biblijnych, które pojawiają się w kontekście Pana Boga. To jest właśnie ten ruach, wiatr i mądrość. Mówiłem o tym, że duch nie robi czegoś zamiast, tylko inicjuje, że podobnie jest w przypadku Maryi, że w niej również zainicjował poczęcie, otworzył ją na możliwość bycia matką, na macierzyństwo, ale to ona dokonała wyboru. No i co jeszcze powiedziałem wczoraj? Powiedziałem, że taką jakby uzewnętrznieniem osobowości w duchu, to bardzo takie poetyckie, jest śpiew, który gdzieś się w duchu dokonuje. Mianowicie opowiadałem o swoim wczorajszym doświadczeniu, jak jechałem pociągiem i ten wiatr w tych kratkach wentylacyjnych wygrywał jakieś różne melodie. No i na koniec powiedziałem o tym, że jednym chyba z najlepiej charakteryzujących działanie Ducha Świętego słów jest, czy terminów, jest termin życie. I powiedziałem, że to życie to nie tylko życie w sensie istnienie bytów, ale że to życie to także pewien dynamizm, energia, jakiś ruch. No i chciałbym jeszcze dzisiaj nawiązać do, bo to są też symbole Ducha Świętego, związane w jakiś sposób z pogaństwem i z tymi narodami ościennymi, ale także z kulturą grecką, też pogańską zresztą. Mianowicie Duch Święty, w jaki sposób się jest odniesienie Ducha Świętego, bo jest do czterech żywiołów. Znamy cztery żywioły: ziemia, powietrze, nie w kolejności, ogień i woda. No, najmniej wspólnego ma Duch Święty z ziemią, dlatego że no, Duch Święty jest duchem, a więc to wszystko, co jest związane z materią, jest no, nieduchowe. Natomiast jeżeli weźmiemy, popatrzymy sobie na to, co zainicjował Duch Święty, czyli tajemnicę wcielenia, to jak najbardziej i związek Ducha Świętego z tą ziemią się pojawia. Ciekawe jest też, ja nie jestem badaczem języków i znawcą etymologii, ale ciekawe jest też jakieś powinowactwo tego słowa materia z matką. I mówi się czasami o Duchu Świętym jako o matce, już samo to, że ten ruach w Biblii pojawia się w rodzaju żeńskim, też jest jakąś wskazówką do tej delikatności, subtelności jego działania. Mówi się także, że ruach ma coś wspólnego z miłosierdziem. Tak? To za chwilę do tego jeszcze dojdę. Powietrze, no to mamy tego ruach, już nie będę tego jeszcze raz rozwijał. No, ogień. Mówimy o ogniu, który ogrzewa, o ogniu, który oświeca, o ogniu, który oczyszcza, o ogniu, który spala, który niszczy. I wszystkie te cechy jak najbardziej Duchowi Świętemu możemy przypisać. Ogień w Biblii pojawia się jako symbol Ducha Świętego. Przepiękny jest na przykład ten fragment, to wszyscy znacie, o Mojżeszu, który spotyka Boga w gorejącym krzewie. I piękne określenie, które do Boga jak najbardziej pasuje i do Ducha Świętego, że ten krzew nie płonął, ale się nie spalał. I mówiliśmy sobie wczoraj również, że jednym z imion Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty jest uosobieniem miłości Boga Ojca i Syna Bożego, jednym z imion jest po prostu miłość. I można by było tutaj naprzeciwko siebie postawić te dwa imiona, czy te dwa symbole, no jeden symbol, jedno imię, miłość i ogień. Nie ma miłości bez ognia. Nie ma miłości bez żaru. Tak? Człowiek, który jest ogarnięty miłością, czy może lepiej było powiedzieć osoba ogarnięta miłością, płonie ogniem. I to miłość właśnie daje taką siłę napędową do kolejnego działania. Jak sobie przypominacie liturgię Wigilii Paschalnej i tamten moment liturgii światła, kiedy się zapala paschał, kiedy się go wnosi do kościoła, kiedy ten mały, no, zasadniczo mały w porównaniu z kościołem, tak, ten płomień, on potrafi oświetlić całe to wnętrze. I to, co się później dzieje i co śpiewa diakon czy kapłan w egzultecie, że dzielimy tym światłem, dzielimy tym ogniem, a ten ogień jest cały czas taki sam, tak? To znaczy płonie, ale się nie spala. Oczywiście świeca, wiadomo, jak jest woskowa, to w którymś momencie się spali, ale jak dzielimy ten płomień, to ten płomień zostaje cały czas taki sam, a w kościele robi się coraz jasno, coraz jaśniej. Także jak najbardziej ogień jest symbolem Ducha Świętego. Ja gdzieś wyczytałem takie bardzo ładne porównanie, że takim znakiem zamieszkania domu jest to, że gdzieś się pali w kominku. I rzeczywiście, jeżeli w nas zamieszkuje Duch Święty, to tamten ogień nieustannie płonie. To chyba właśnie René Laurentin pisze o tym w tej książce, którą wczoraj wam pokazywałem, że już nawet samo popatrzenie na to, że w człowieku jest to takie bardzo rozwinięta metafora, ale w człowieku utrzymuje się stała temperatura około 37 stopni. Jest znakiem tego, jakby w człowieku nieustannie ten ogień podtrzymywał nawet temperaturę jego ciała. Tak? I w tym momencie, kiedy człowiek stygnie, nawet mówimy, żebyśmy nie wystygli, ostygli w wierze, nie? Jak stygniemy, czy właśnie tak jak samo jak przy tym oddechu, który może się skończyć, kończy się życie. Czyli potrzebna jest ta temperatura, która powoduje, że gdzieś działamy, gdzieś jest jakiś dynamizm w naszym życiu, że jest po prostu, można powiedzieć, życie. Ale tak jak powiedziałem, ogień nie jest tylko takim ciepełkiem, przy którym można się ogrzać, takim kominkiem, który stwarza domową czy rodzinną atmosferę. Ogień ma także te funkcje mniej przyjemne, jak właśnie oczyszczanie. I tutaj można przywołać obraz właśnie oczyszczania złota, które wypala się po to, wkłada się do pieca po to, żeby ogień wypalił wszelki brud. I to jest działanie Ducha Świętego. Jeżeli mówimy o ogniu, to ogień również po prostu zwyczajnie spala. To znaczy powoduje, że to, co jest złe w nas, no musi w obecności Ducha Świętego nie tylko być oczyszczone, bo to jeszcze dosyć ładnie brzmi, ale musi zostać spalone czy wypalone. Jeśli mówimy o sakramentach, to mówimy, że są znamieniem Ducha Świętego. Wypalonym znamieniem. To znaczy, że się tam w tym ogniu tą pieczęć zanurza i przykłada się do ciała po to, żeby to znamie wypalić. Nie chcę tutaj oczywiście tak straszyć tym Duchem Świętym, ale musimy sobie jakby zdawać sprawę, myślę, że troszeczkę, może nie, znów też niecelowo i niespecjalnie, nie chcę tego oceniać, ale czasami w naszym myśleniu zbliżamy się z różnych powodów, ja to na przykład widzę w zmianie też liturgii naszej po soborze, mianowicie my coraz bardziej na przykład w liturgii soborowej, nie wiem czy to zauważyliście, zwracamy uwagę na ucztę. Na to, że zbieramy się wszyscy wokół stołu i że, prawda, jak ci apostołowie w wieczerniku spożywamy. Oczywiście Eucharystia ma taki charakter, ale zapominamy o tym, że Eucharystia przede wszystkim ma charakter ofiary. Że zbieramy się przy ołtarzu, na którym ma zostać złożona ofiara. Ofiara z baranka, ofiara Jezusa Chrystusa. Nawet to zakończenie mszy, w którym już bardziej mówimy i niektórzy kapłani już tam robią przeróżne esy, floresy. Idźcie w pokoju i miłości Chrystusa, idźcie i głoście i tam wszystko. A zapominamy, że tam ta końcówka taka prawdziwa i ta missa est, to jest... Idźcie, ofiara spełniona. Tak? Czyli głoszenie oczywiście, spotkanie przy ołtarzu jak najbardziej, ale także ten wymiar ofiarny. I może to jest jeden z wielu pewnie elementów, których też Boga bardzo przybliżamy do samych siebie. To jest też w jakimś sensie dobre, tak? No bo Bóg ma być naszym przyjacielem, Bóg stał się Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem bliskim, ale w tym wszystkim też zapominamy, że ktokolwiek w Starym Testamencie dotknął się arki, ten padał martwy. Że Izraelici, kiedy Bóg się objawiał w ogniu, mówili do Mojżesza, powiedz Bogu, żeby przestał do nas przemawiać, bo drżymy cali ze strachu. Że jak ci kapłani właśnie nieśli arkę na drążkach, wracając do Jerozolimy, to jak się ona obsunęła i ci kapłani chcieli ją przytrzymać, padli martwi na ziemię. Zapominamy o tym, że Bóg, chociaż jest bliski człowiekowi, chociaż chce być moim przyjacielem, to pozostaje Bogiem. Bogiem, który jest stwórcą, który jest ponad tym światem. I może ten obraz ognia i to moje przywoływanie tych mocy nie tylko kojących i ocieplających, ale też spalających i oczyszczających jest właśnie przypomnieniem tego charakteru Boga. Że kiedy się zbliżamy do Boga, musimy pamiętać o tym, kim Bóg jest. Co może w nas sprawić, ale też czego od nas oczekuje i czego od nas wymaga, jako od naszych stworzeń. Jezus powiedział w Ewangelii świętego Łukasza w 12 rozdziale 49 wersecie: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. Czyli Jezus pragnie, aby ten Duch Święty też w tym wymiarze oczyszczania, będzie to jeszcze później precyzował w Ewangelii, co to znaczy, z czym się będzie wiązało to przyjście Ducha, że On objawi prawdę, a niełatwo jest stawać w prawdzie, tym bardziej jeśli się uważa, że się jest w prawdzie. A wielu, jeśli nie wszyscy rzymscy katolicy uważają, że są po prostu w prawdzie, no bo przecież poza Kościołem nie ma zbawienia. Jest też ten czwarty żywioł, woda. Woda I teraz zwróćcie uwagę, że te dwa żywioły wobec siebie stoją w opozycji. Woda gasi ogień, a ogień powoduje, że woda wyparowuje. Zatem jak można połączyć te dwa żywioły? To jest właśnie jakaś cecha charakterystyczna Ducha Świętego, że on w sobie łączy to, co jest nie do połączenia. I teraz woda, chociaż jest sprzecznością wobec ognia, jest symbolem życia, jest symbolem narodzin, jest symbolem płodności. Zresztą wodą właśnie podlewamy rośliny, ale ile procent wody jest w nas, prawda? Bez wody nie ma życia i to chyba o wiele lepiej niż my, którzy żyjemy w strefie umiarkowanej, klimatycznej, to o wiele lepiej to rozumieli ci, którzy żyli na pustyni. Czym jest woda? Jakie ma znaczenie? Nie tylko do życia, do picia, ale do życia w sensie również higieny, do tego, żeby ją utrzymać. Święty Jan Chrzciciel wspomina i łączy w jednym zdaniu te dwa sprzeczne ze sobą żywioły. Mianowicie mówi: ja was chrzczę wodą, ale przyjdzie ten, który chrzcić was będzie ogniem. No właśnie, ochrzczenie ogniem, czyli coś z chrzest kojarzy nam się z wodą, natomiast ogień, no jedno z drugim połączone, to jest może to, co później słyszymy w listach apostolskich o chrzcie Duchem Świętym. Chrzest Ducha Świętego. No i wreszcie ten chrzest, który to zesłanie, pierwsze zesłanie, jak teologowie mówią, Ducha Świętego, dokonało się kiedy Jezusowy bok został przebity na krzyżu po jego śmierci i z jego boku wypłynęła krew i woda. Kiedyś dla mnie, czytając sobie chyba Alessandro Pronzato, jedno z jego kazań, dotarło do mnie coś dla mnie wtedy też wyjątkowego, dotyczącego właśnie tej sceny przebicia boku włócznią Chrystusa. Że tak naprawdę w momencie, w którym już się wszystko zakończyło, w którym Jezus nie żyje, bo przecież Jezus już jest martwy na krzyżu, już zginął, tak? Już umarł z wycieńczenia, czy z wykrwawienia, czy z uduszenia. I teraz po śmierci Jezusa, kiedy Go już nie ma wśród żywych, otrzymujemy od Niego największy dar. I to jest czasami dla mnie też taka wskazówka, żeby nie tylko czekać do ostatniej chwili, ale czekać aż po ostatniej chwili. Bo Pan Bóg bardzo często działa w najmniej oczekiwanym momencie. Często wtedy, kiedy już wszyscy ze sceny zeszli. Kiedy już się wydaje, że już się nic na pewno teraz nie wydarzy. Był czas na coś tam, ale teraz już ten czas się skończył. Ja przypominam sobie taką piękną historię, którą opisywała w swojej książce Bridge McKenna. I ona opisuje taką historię, że... to chyba opisywał Philip Madre, przepraszam. Był w jednym... Nie wiem, czy wiecie. Philip Madre to jest jeden z założycieli wspólnoty błogosławieństw. Człowiek, który jest diakonem świeckim, ma rodzinę, jest lekarzem z wykształcenia i jeździ głosząc takie właśnie charyzmatyczne rekolekcje po całym świecie, z grupą zresztą taką ewangelizującą, i opowiadał właśnie, jak był gdzieś w mieście Meksyk bodajże, o ile pamiętam, i w katedrze w Meksyku miał właśnie taką mszę z modlitwą uzdrowienia. I opowiada, że w czasie mszy było to takie dziwne wydarzenie, że wyszła jakaś kobieta, taka postawna Meksykanka, stanęła przed ołtarzem, ja nie mam zegarka, ale co pięć minut patrzyła na zegarek, co chwilę patrzyła na zegarek, aż wreszcie po godzinie wyszła z impetem z kościoła i trzasnęła drzwiami. On nie wiedział, o co chodzi, i nie dowiedział się, gdyby nie to, że ona po paru minutach wróciła złożyć świadectwo. I co opowiadała? Mówi tak, że miała chyba 4 czy 5 dzieci, zmarł jej mąż, została sama z tymi dziećmi na utrzymaniu, sama nie pracowała i żadnego wykształcenia nie miała, więc nie wiedziała za bardzo, jak te dzieci utrzymać. Jeszcze z całego tego stresu też dostała wylewu i sparaliżowało jej prawą stronę ciała. Nie mogła ruszać ręką, i tym bardziej nie mogła znaleźć żadnej pracy. No i żyli w wielkim ubóstwie. I ona modliła się do Boga, żeby Bóg ją uzdrowił. No ale nic się nie działo. Ona się modliła, nic się nie działo. Modliła się, nic się nie działo. I wreszcie już taka zmęczona tą modlitwą i tym, że Pan Bóg na tą modlitwę nie reaguje, znalazła też gdzieś plakat właśnie, że jest taka msza z modlitwą o uzdrowienie, że przyjeżdża jakiś tam ten Philip Madre, i stanęła na modlitwie przed Bogiem i powiedziała tak: Boże, daję Ci ostatnią szansę. idę do tego kościoła modlić się o uzdrowienie i masz dokładnie godzinę na to, żeby mnie uzdrowić. Jeżeli nie uzdrowisz mnie w ciągu godziny, wybacz, ale no kończymy nasze kontakty, bo ja nie mam zamiaru wierzyć w takiego Boga. W związku z tym no rozstajemy się. Ja się rozstaję z kościołem i z tobą, jeżeli w ciągu godziny nie zostanę uzdrowiona. No i przyszła do kościoła, stanęła przed ołtarzem, patrzyła na zegarek i mówiła: Panie Boże, zostało ci 55 minut. Po 5 minutach jeszcze 50, jeszcze 45. I tak tam odliczała, tak? Jak odliczyła, minęła godzina, nic się nie wydarzyło, nie została uzdrowiona, wyszła z kościoła, trzasnęła drzwiami. Przeszła na drugą stronę ulicy, a tam stała taka mała kamieniczka, która była cała obstawiona rusztowaniami, bo był remont, ale była tak wkurzona, że gdzieś jakiegoś rusztowania nie zauważyła, wpadła na nie i te wszystkie rusztowania z kamienicy się zapadły na nią. I ona leżała na glebie, przywalona tymi rusztowaniami. Była już tak furli, że wstała, zrzuciła to z siebie i zaczęła krzyczeć do Boga. Nie dosyć, że zabrałeś mi męża, nie dosyć, że jestem sparaliżowana, to jeszcze zrzucasz na mnie te wszystkie rusztowania? I zauważyła, że wygraża Bogu prawą ręką, którą miała sparaliżowaną. Wróciła i złożyła świadectwo, że została uzdrowiona właśnie w taki sposób, po czasie, który dała Panu Bogu. Czyli Duch Święty potrafi działać i działa bardzo często wtedy, kiedy się nikt już tego nie spodziewa. Tak było chociażby właśnie w przypadku śmierci Chrystusa na krzyżu, kiedy już faryzeusze, uczeni w piśmie odeszli, bo już się przedstawienie skończyło, Jezus umarł, wtedy z boku Chrystusa wobec tych, którzy pozostali z różnych powodów, nie zawsze tylko takich pobożnych, bo strażnicy przecież, ci co przebili mu bok włóczniom, zostali tam z obowiązku, który musieli dopełnić, a nie z pobożności, ale zostali. Zostali. Duch Święty w jakiś sposób pozwala nam komunikować się z Ojcem. To jest ważne, bo także w relacji naszej z Jezusem mówi Słowo Boże, że potrafimy modlić się dzięki Duchowi Abba Ojcze. Nazywanie Boga Ojcem, czy umiejętność dostrzeżenia w Bogu Stwórcy Ojca swojego, jest działaniem Ducha Świętego w nas. Możliwe, że różne problemy, które dzisiaj mamy z ojcostwem, są także problematyczne w drodze ku poznaniu, przyjęciu Ducha Świętego i poznaniu Boga jako Ojca. Ale tym bardziej powinniśmy dzisiaj do Ducha Świętego zwrócić się z prośbą, aby i tego ojcostwa nas uczył, jeżeli mamy być ojcami, ale żeby także uzdrawiał w nas to, co ze złym obrazem Ojca w naszym życiu jest związane, czy z brakiem Ojca. Na pewno należałoby zauważyć, i chciałbym chociaż chwilę temu poświęcić, no, że w naszych czasach, od jakichś około 100 lat, żyjemy w czasach, które można by było nazwać jakiś wyjątkowy sposób czasami Ducha Świętego, ze względu na niebywały, jak na przestrzeni dziejów popatrzymy na historię, rozkwit ruchów odnowowych z Duchem Świętym związanych. I ten rozkwit ruchów, czas pokorą przyznać, nie zaczął się w Kościele katolickim. Nie miał swojego początku tam, tutaj, tylko miał swój początek w Kościele protestanckim. Wszystkie ruchy tak zwane pentekostalne, czy też po naszemu nazwijmy zielonoświątkowe, które rozpoczęły przebudzenie również w Kościele katolickim, który się objawia w jakiś sposób odnowie w Duchu Świętym, miało miejsce tam. Są jednak tacy, którzy no, powiedzą, że no dobrze, jest to jakoś zintensyfikowane, ale nie coś takiego, co by wcześniej w Kościele nie istniało, bo z różnymi ruchami charyzmatycznymi, w cudzysłowie, mieliśmy do czynienia. Jak prześledzimy sobie życie świętych, to dojdziemy też do takich fragmentów w ich życiu, które możemy zinterpretować dokładnie w taki sposób, jak dzisiaj interpretujemy dary charyzmatyczne, które się gdzieś tam pojawiają w odnowie w Duchu Świętym, w taki czy inny sposób. Musimy też tutaj przyjąć, że cały czas żyjemy w nowym przymierzu od Jezusa Chrystusa. Tutaj nie jest też jakaś nowa epoka, bo był sobie taki Joachim de Fiore, który został przez Kościół potępiony, a nazywał właśnie w średniowieczu, mówił o epoce Ducha Świętego, czyli jakimś trzecim etapie historii, a mamy teraz nowe przymierze po Jezusie Chrystusie wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Nic nowego, czego by Chrystus nie mówił, się nie rozpoczęło. Jednakże epoka Ducha Świętego, możemy powiedzieć, że ono to jest epoka działania Kościoła, rozwoju Kościoła. Duch przychodzi po to, żeby objawić nam Jezusa w prawdzie. I to jest właśnie ten element, który może powodować, że nawet w samym Kościele, a już na pewno w świecie, jest on persona non grata. Dlatego, że on obnaża wszelki fałsz i wszelką obłudę. Oczyszcza i prześwietla wszystko. Jest niewygodny. Niewygodny szczególnie wtedy, gdy właśnie, tak jak powiedziałem, tym wierzącym objawia ich niedoskonałości. Kiedy ci, którzy już się uważają za tych, którzy posiedli prawdę, muszą nagle spojrzeć na siebie krytycznie, nie na innych. No, muszę się podzielić takim doświadczeniem, że za każdym razem, kiedy na ambonie mówię o nawróceniu, to odbieram czasami z oczu niektórych taki sygnał: weź się, ty nawróć, a później nam mów o nawróceniu. I słusznie, jak najbardziej. Tylko jeżeli ja miałbym zacząć mówić o nawróceniu dopiero wtedy, kiedy się nawrócę, to nigdy bym musiał nie zacząć mówić o nawróceniu. Jeżeli ktokolwiek z nas miałby zacząć głosić Ewangelię dopiero wtedy, kiedy by zaczął nią żyć w 100%, to nigdy głoszenie Ewangelii by się nie rozpoczęło. I tak samo było z apostołami. Oni nie przestali być grzesznikami i już zmienili swoje całe myślenie o Chrystusie, ono było doskonałe, i wtedy zaczęli głosić Ewangelię. Oni zaczęli głosić Ewangelię w mocy Ducha Świętego, który sprawił, uzdolnił ich do głoszenia Ewangelii. Nie sprawił, że stali się święci, że już teraz nie było żadnych problemów duchowych w ich życiu, że już byli doskonali duchowo, że już byli tak zjednoczeni z Bogiem. To moc Ducha Świętego w nich sprawiła, że mogli głosić Ewangelię, chociaż byli grzesznikami. I tymi grzesznikami, przepraszam, zostali do końca życia. Żaden z apostołów nie umarł bez grzechu. Więc uświadomienie samemu sobie, jako również rzymskiemu katolikowi, że życie w prawdzie nie oznacza życia bez grzechu, nie oznacza tego, że ja już nie błądzę, że nie muszę zmienić swojego sposobu myślenia, że mogę żyć w prawdzie, zastanawiając się nad sobą, zmieniając swój punkt widzenia, uznając to, że inni mają również prawo do swojego punktu widzenia. Jakkolwiek byłoby to grzeszne widzenie. Nawrócenie oczywiście należy zacząć od siebie, ale to nie znaczy, że mamy poprzestać na tym i nie żądać także nawrócenia od innych. Nawrócenie czy duch zaczyna działać ode mnie. Ale nie może być tak, bo ja, tak jak powiedzieliśmy wczoraj, nie można ujarzmić Ducha Świętego. Nie można go zatrzymać w sobie. Zatrzymywanie w sobie, czy powiem szerzej, zatrzymywanie Ducha Świętego w Kościele prowadzi do tego, że ten duch już go nie ma. Bo jeżeli chcemy go ujarzmić, to tym bardziej on będzie się nam wymykał. Tym bardziej nie będzie nie do ujarzmienia. Można powiedzieć, że właśnie razem z przyjściem Ducha Świętego dokonuje się to, co żeśmy śpiewali w Nieszporach w ostatnim tygodniu starego roku. Dies irae, dies illa. Dzień gniewu. Kiedy przychodzi Duch Święty, rozpoczyna się sąd. Rozpoczyna się dzień ostatecznego sądu we mnie. I rzeczywiście, dopóki żyjemy w jakimś przekonaniu własnej doskonałości, prawości, pobożności,
No bo przecież co robić powinniśmy, to robimy. Rano i wieczorem się modlę. W niedzielę chodzę do kościoła, nawet może częściej niż w niedzielę. Spowiadam się przecież, no może niekoniecznie w każdy pierwszy piątek, no ale spowiadam się co miesiąc, co dwa. Jak już cztery, to już się spowiadam, że cztery miesiące się nie spowiadałem. Więc sakramenty są, przyjmuję komunię świętą. No coś dobrego tam od czasu do czasu zrobię, no jak ta babcia przechodzi z ciężkimi torbami przez przejście dla pieszych, to podbiegnę i tam te reklamówki w odruchu serca przeniosę na drugą stronę. No ustępuję ludziom starszym miejsca, czy kobietom ciężarnym w autobusie. Mówię przepraszam, dziękuję. Chodzę na dominikańską szkołę wiary. Pogłębiam swoją wiedzę religijną. No czegoż mi brakuje? No przecież mnie kiedyś spowiednik w kontekście tego, co mówię, powiedział tak. Bracie, idziesz dobrą drogą, ale w zupełnie odwrotnym kierunku. No jak tak można powiedzieć? Jak w odwrotnym kierunku? Przecież no jak to? Jak w odwrotnym? Bo to prawo miłości jest dla mnie zobowiązaniem. Jest dla mnie zewnętrznym prawem, jest pewnym systemem, a nie jest czymś, co przemienia mnie, że mnie po prostu nosi mnie. Nie mogę usiedzieć w miejscu. Już wpadłem w taki marazm, no bo, prawda, na przykład adwent, oczekiwanie na Boże Narodzenie polega na tym, że siadam wygodnie w fotelu, nalewam sobie lampeczkę koniaku, no i oczekuję, kiedy ten Duch Święty zechce do mnie przyjść. No, nie na tym polega oczekiwanie, jak zapewne to wiemy. Już nie jeden kaznodzieja tam na tym język połamał, żeby powiedzieć, że to jest jakaś aktywność, że to jest jakieś wyjście i szukanie, tak? Że to jest patrzenie w siebie, które coś wymaga. No, wystarczy się przyjrzeć temu, co się dzieje dzisiaj wśród nas, kiedy obserwujemy papieża Franciszka. To pokazuje, ile jest w nas skostnienia i takiego marazmu właśnie. Przyznam się szczerze, że i mnie to czasami zmusza do myślenia, tak? I przyznam się szczerze, że nie wszystko mi się podoba. Nie wszystko tak sobie... To ciekawe jest, nie? Że wszystko się sprowadza do siebie, bo tak stoję i myślę sobie, no ja bym tak nie zrobił. Na szczęście nie jestem papieżem, nie muszę decydować, ale popatrzcie, no, jeżeli papież łamie pewne schematy, już nie wnikamy, bo tam tradycjonaliści na przykład powiedzą, że robi to pod publiczkę i tak dalej. Ja nie jestem upoważniony do oceniania tego, dlaczego papież to robi. To już jest osąd, tak, jeżeli mówię coś takiego. Natomiast to, co widzę, coś we mnie wywołuje jakiś taki niepokój. No, czy tak powinno być? Do czego my dojdziemy, kiedy będziemy dalej szli tą drogą? No tylko, czy papieża tam nie zastrzelą przypadkiem, tak? Ale to pokazuje, że my cały czas jakby to, co powinno być w moim wnętrzu, co powinno mnie przemieniać, jesteśmy przyzwyczajeni do dynamizmu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do działania Ducha Świętego w sposób nieokiełznany. Dlatego martwi nas, czy boimy się, czy nas niepokoi to, co się dzieje. Kiedyś, znaczy często się to powtarza, no bo chyba, że w Kościele mamy kryzys, to chyba jest oczywiste. A że w Kościele polskim mamy kryzys, to jeszcze nie do wszystkich za bardzo dociera. Dla mnie jest to oczywiste. Niektórzy mówią, trzeba z kryzysem walczyć. Ja mówię, absolutnie. Co to znaczy z kryzysem walczyć? To znaczy właśnie, że co? Powstrzymać stan kryzysowy, no bo kryzys tego, musimy znaleźć punkty oparcia, złapać się i zwalczyć kryzys. Często to zwalczenie kryzysu polega, przepraszam na określeniu, za określenie, ściśnięciu pośladków. Tak? Jak ktoś śpiewał kiedyś w chórze, nie wiem, czy panie mają to samo, ale wiem, że tenory, żeby mogły wyżej zaśpiewać, to czasami unoszą się na palcach i ściskają pośladki. I to działa. To jak najbardziej działa, ale na krótką metę. No nie da się żyć ze ściśniętymi pośladkami. Nie da się śpiewać przez godzinę ze ściśniętymi pośladkami. Pomijając już to, że to boli, że to drętwieje, to, że po prostu nie da się przyjąć takiego sposobu na życie. Spontaniczność Ducha Świętego jest niebezpieczna, bo ona nie wiadomo dokąd prowadzi. Ale ona właśnie uczy nas otwartości. Tak dużo dzisiaj się mówi, ja jestem jak najbardziej za, jako dominikanin, żeby to się nagrało, za kościołem otwartym. Ale na co ma być ten kościół otwarty? Czy na takich samych jak my? Bo mam wrażenie, że bardzo często na tym etapie to pozostaje. Ja ostatnio, niedawno, chyba to było w październiku, jak organizowałem uroczystości kończące jubileusz beatyfikacji błogosławionego Czesława we Wrocławiu, zaprosiłem również do Wrocławia taką wspólnotę świętego Wincentego Ferreriusza z Francji, Chemelerois. To są dominikanie, dwóch dominikanów, którzy po soborze odeszli z kościoła, założyli własną wspólnotę kapłańską, później do tej jedności z Rzymem wrócili, teraz są takim stowarzyszeniem na prawie papieskim, chodzą ubrani jak dominikanie, tylko tutaj mają takie wyhaftowane krzyżyki i odprawiają liturgię tylko i wyłącznie w tym rycie dominikańskim przedsoborowym. I ponieważ oni kilka lat temu poprosili o relikwie błogosławionego Czesława, no i zapytali się, no jak się mogą za to odwdzięczyć, to im wtedy tak odruchowo powiedziałem, przyjedźcie i odprawcie liturgię w rycie dominikańskim. Nie pomyślałem, z jakim oporem wśród samych dominikanów się to spotka. Oni przyjechali, okej, wszystko było okej, w klasztorze nawet nie było najgorzej, ale czego ja później się nasłuchałem na Facebooku od moich własnych braci, że niedługo dominikanie we Wrocławiu będą chodzić w białych skarpetkach, i że mamy zamiar właśnie tutaj wszystko zmienić, poprawić i wrócić do tej liturgii, że tylko patrzymy na siebie i wokół własnej osi się kręcimy. I ja wtedy właśnie do jednego z braci, który jest takim rzecznikiem Kościoła Otwartego, napisałem napisałem mu właśnie w ten sposób. Czy Kościół Otwarty nie powinien być też otwarty właśnie na tych ludzi? No jeżeli otwarty, to otwarty. A jak zamknięty, to zamknięty. Jeżeli jesteśmy otwarci tylko na siebie, to znaczy, że ten Duch Święty, jego tam nie ma. Bo Duch Święty wychodzi na zewnątrz. Zmusza człowieka do wyjścia na zewnątrz. Tak jak nakazał to apostołom. Oni po zesłaniu Ducha Świętego nie urządzili nabożeństwa dziękczynnego, 24-godzinnej adoracji, czy 48-godzinnej, tylko wyszli głosić Ewangelię. I nie chcę powiedzieć, że w modlitwie jest coś złego, ale życie chrześcijańskie nie sprowadza się do modlitwy. Tylko i wyłącznie. Byłem w Tarnobrzegu kiedyś opiekunem honorowej straży Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zresztą idea samej wspólnoty piękna. Trwanie przy sercu Jezusa przez całą dobę. Oczywiście nie, że jeden człowiek to robi, tylko właśnie wspólnota. Każda ma swoją godzinę. Każda, bo większość tam jest pań. Jak we wszystkich, większości wspólnot katolickich dominują kobiety. No, że u dominikanów jest trochę inaczej. Ale w większości kościołów tak niestety jest. Jak jest żywy różaniec, no to są przeważnie same panie. Jak jest honorowa straż, to są same panie i tak dalej. No i w tej wspólnocie kiedyś, nie wiem co mnie nawiedziło, może właśnie Duch Święty, zadałem pytanie, co każda z pań może zrobić dla kościoła? Proszę napisać. Zastanowić się, w domu macie tydzień i przynieść mi na kartce, co każda może zrobić. No jak myślicie, jaka była odpowiedź? Nie. Wszystkie się mogły modlić za siebie nawzajem. Nikt nie mógł nic zrobić. Wszyscy mogli tylko się modlić za siebie nawzajem. No bo co my możemy zrobić? Jak w konfesjonale zadam dobry uczynek do zrobienia z premedytacją, to bardzo często spotykam się, no ale ja, co ja mam zrobić? Ale o co? Ale ojcu, o co chodzi? Ale się wytłumaczy to mi głębiej. Na czym? No nie pyta się ktoś, na czym polega dobry uczynek, bo to niby każdy wie. Ale jak przychodzi do praktyki, to nie wiemy, jak to zrobić. Duch Święty domaga się od nas aktywności. W tym czasie kryzysu domaga się nie tylko zobaczenia kryzysu, ale zadania sobie pytania, co powinienem zrobić, aby temu kryzysowi zaradzić. Na nieszczęście my jeszcze strasznego kryzysu w Polsce nie przechodzimy. Na nieszczęście, uważam. Na nieszczęście. Dlatego, że gdy mamy w miarę pełne kościoły, no to po co się zastanawiać nad tym, co zmienić? Po co coś zmieniać, jeżeli jest wszystko ok? To tak jak alkoholik, nie? Wraca do domu, pijany, nawalony, żona go umyje, położy go w czystej pościeli i on kiedy wytrzeźwieje rano, budzi się w tej pościeli i mówi, no w czym jest problem? Co on musi zmienić, jeżeli jest wszystko ok? On jest czyściutki, pachniutki, pościel jest czyściutka, pachniutka. Po co ma coś zmieniać? Jeżeli bym się obudził w tych moich, przepraszam, wymiocinach, to bym zrozumiał, że muszę coś zmienić. Gdybyśmy mieli pusty kościół i by była tylko jedna osoba, ja, no to kurczę, wróciłbym do zakrystii i mówił, no co zrobić, żeby jutro było, chociaż ktoś mi odpowiadał, amen, z duchem twoim. A tak? Nie trzeba, no bo dopóki jest 100 osób przynajmniej w kościele, no to ma kto mówić amen i kto ma odpowiadać, przynajmniej albo organista jest, któremu jest za co zapłacić, no. Bo myśmy też stworzyli takie różne struktury, które pozwolą księżom przetrwać. Nie? Na zachodzie, w Niemczech na przykład świetnie sobie radzą, pomimo tego, że ludzi w kościele nie ma. Na nieszczęście. No bo ten kościół cały czas tkwi w jakimś marazmie. Kryzys to naprawdę działanie Ducha Świętego. Kiedy w kryzysie widzimy prawdę o samych sobie. Kiedy konfrontujemy się z własnym grzechem i słabością. Jest to strasznie trudne, wręcz jest cierpienie, ale to cierpienie, ten ogień oczyszcza. Jest działaniem oczyszczającym dla osobiście każdego człowieka i dla całego Kościoła. Przerwa.